Chwała niech będzie Bogu na tym miejscu. W każdym wypowiadanym słowie, aby to było na Boże chwały, na Boże Królestwo. Proszę Cię Boże, aby Twój Duch, Panie, nas w tym wszystkim prowadził. A żeby Twój Duch, Panie, przemieniał nasze myślenie przez Twoje słowo, Boże. W imieniu Pana Chrystusa, Tobie, Ojcze, niech będzie chwała i cześć. Alleluja. Cieszę się, że jest to miejsce, w którym zgromadzamy się, aby móc się spotkać z Bogiem i z Jego Słowem. Dzisiaj miałem taką myśl, żeby zacząć trochę inaczej. Żebyśmy najpierw pomyśleli o Bogu. Żebyśmy jeszcze teraz, jeśli mamy swoje Biblię gdzieś, to na chwilę otworzyli i przeczytali jakiś werset, który wierzę, że Bóg chce do nas skierować. Jeśli nie mamy Biblii, to pomyślmy, co ostatnio usłyszeliśmy od Boga. Zamknijmy na chwilę oczy, wyciszmy się i trwajmy w milczeniu. Tylko Ty i Bóg. Boże Słowo i nasze myśli do Niego. Ta cisza może być męcząca, ale może być też inspirująca. Dużo też zależy od naszego nastawienia. Milczenie czasem w czyimś towarzystwie może być dla nas krępujące. I czujemy się nieswojo, szczególnie przy kimś nieznajomym. Długo siedzimy i milczymy. To jest taka niezręczna czasem sytuacja. Natomiast czasem zupełnie nam to nie przeszkadza. Zwłaszcza w towarzystwie kogoś, kogo możemy nazwać naszym przyjacielem. To słowo przyjaciel pojawiało się już dzisiaj kilkakrotnie. To słowo też zainspirowało mnie właśnie. I w zeszłą niedzielę też się pojawiło, że Bóg Jezus Chrystus nazwał mnie przyjacielem swym. I to jest wspaniałe. Wspaniałe jest też, gdy mamy przyjaciół, gdy członkowie naszej rodziny są naszymi przyjaciółmi. To jest naprawdę rzecz, za którą możemy dziękować Bogu. Bo wtedy lubimy przebywać w swoim towarzystwie, nawet i milcząc. I to nam nie przeszkadza. A jednocześnie mamy takie wsparcie, o którym nie musimy sobie opowiadać, ale wiemy, że ono jest. I ono się objawia czynem po prostu. Ale też dotknęło mnie, że przecież jesteśmy też Bożą rodziną. Więc czy lubimy przebywać sam na sam w towarzystwie Boga? I może wierzę, że każdy lubi, ale tutaj takie przyszło do mnie pytanie. Wierzę, że to też przede wszystkim do mnie samego. Jak często to się zdarza, że przebywamy sam na sam w towarzystwie Boga? Czy to jest tylko wtedy, kiedy mamy problem? Czy częściej? Czy może wtedy, zawsze wtedy, kiedy nadarza się okazja? Czy gdzieś tak pomiędzy? Pewnie u każdego jest to inaczej. Ale myślę, że każdy z nas może ten czas rozszerzyć. Że to, że więcej czasu tego spędzimy, to będzie dobre. Ja sam przyznaję, że zdaję sobie sprawę, że tego czasu na co dzień jest za mało po prostu. I dlatego ten czas, kiedy się nawet przygotowuję tutaj do zwiastowania słowa, to jest właśnie tam czasem, kiedy po prostu, kiedy jest więcej tego przebywania z Bogiem. Kiedy jest więcej tej relacji, a od stworzenia świata Bóg nie chciał, aby ludzie byli sami, bez żadnych relacji. Jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, już w drugim rozdziale, w 18 wersecie, potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Więc jedna rzecz to relacja z Bogiem, a druga rzecz to też relacja właśnie z innymi osobami. Też jak czytamy też jeszcze dalej w 27 wersecie, że Pan Bóg jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. I później jeszcze w 29 potem rzekł Bóg. A więc czytamy o tym, że człowiek został stworzony, miał też drugą osobę do relacji, ale cały czas była też ta relacja z Bogiem. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, potem rzekł Bóg. I to było wspaniałe, aż do momentu, kiedy pojawił się grzech. Grzech to bardzo zaburzył. I choć ludzie dalej mogli słyszeć głos Boga, mogli zauważać Jego obecność, to dotknięci grzechem nie czuli się w tej sytuacji komfortowo. Po prostu zaczęli się przed Bogiem ukrywać. Grzech sprawia, że zaczynamy się przed Bogiem ukrywać. Że zaczynamy coś kombinować na własną rękę. Jak czytamy właśnie w tej pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 8 wersecie, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Bo grzech spowodował, że ta dobra przyjacielska relacja została zniszczona. Że nie cieszyli się oni po prostu na widok Boga. Nie radowali się, tylko byli zawstydzeni. I niestety historia ludzkości jest, można powiedzieć, że pełna przypadków, kiedy ludzie tracą relację z Bogiem, kiedy często robią to na własne życzenie, kiedy wpadają w grzech i to ich oddziela. Oddziela od takiej społeczności. Tak było też z wieloma postaciami opisanymi w Słowie Bożym. Tak było i z Kainem, który zabił swego brata Abla. Potem jak to czytamy w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 14 wersecie. Sam spodziewał się i mówił to do Boga. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem nad ziemi. I dalej w 16 wersecie. I odszedł Kain z przed oblicza Pana. Stało się tak przez jego złą decyzję. Stało się tak często przez decyzję innych ludzi, którzy niekiedy byli blisko Boga, ale popełnili jakiś błąd. Nie posłuchali Bożego Słowa, odeszli od Bożych przykazań, wymyślili sobie jakiś własny sposób, jakąś własną drogę i postanowili nią podążyć. Później często było już im trudno przyznać się do swojej porażki. Często już trudno było im wrócić do dobrej relacji z Bogiem. Ale żeby się budować, mamy w Biblii bardzo wiele wspaniałych przykładów, kiedy ta relacja z Bogiem wzrasta. I to po to jest napisane, żebyśmy właśnie na tym się mogli wzorować, nie na tych przykładach. Te przykłady porażek są ku przestrodze, ale te przykłady Bożej obecności, Bożej wręcz przyjaźni z Bogiem są ku zbudowaniu. I tą pierwszą postacią, którą chcę tutaj wspomnieć, którą mam na sercu też, to był Mojżesz. Mojżesz, który, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale od 7 wersetu, Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot. Rozbijał go poza obozem, z dala od obozu i nazywał go namiotem zgromadzenia. Czyli ten namiot był oddzielony od tych spraw codziennych. Ten namiot był miejscem, w którym można było przyjść, zostawiwszy te sprawy pośpiechu, zostawiwszy te sprawy codziennych trosk, aby spotkać się tam z Bogiem. To też każdy, kto miał sprawy do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz, dalej czytamy, szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu, i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I to jest niesamowite, że to było coś, co Pan Bóg po prostu błogosławił. Ten czas, to miejsce, to oddzielenie się od spraw codziennych, żeby się spotkać z Nim. On tam, On, Bóg tam spotykał się z Mojżeszem. Bóg tam przemawiał, rozmawiał z Mojżeszem. Więc to nawet nie było jednostronny dialog. To była rozmowa. Mojżesz mówił do Boga, Bóg mówił do Mojżesza. I wszyscy widzieli tam, że rzeczywiście Boża obecność jest w tym miejscu, bo dalej 10 werset. I widział cały lud słup obłoków stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Tu nie byli pośrednicy żadni potrzebni. Tu była po prostu potrzebna relacja. Że Mojżesz był otwarty na głos Boży i potrafił go usłyszeć. Mojżesz był przygotowany też wcześniej, oczyszczony, żeby ta Boża obecność mogła go otoczyć, żeby ten obłok wokół mógł stanąć przed tym namiotem, żeby on mógł przebywać w tym obłoku Bożej chwały tak naprawdę. I tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Bo wtedy, kiedy rozmawiamy z przyjacielem, możemy się podzielić tym, co naprawdę siedzi w głębi naszego serca. Tym, co nie chcemy się mówić każdemu przed ogółem, bliższym, dalszym, znajomym, ale co jesteśmy w stanie tylko powierzyć przyjacielowi, bo wiemy, że on nie wykorzysta tego przeciwko nam. Bo Bóg tego, o czym my mówimy, do czego się przyznajemy nagle, do swoich słabości, do swoich marzeń, problemów, Bóg tego nie wykorzysta przeciwko nam. On jest przyjacielem. On jest tym, który... On jest więcej niż przyjacielem. On jest super przyjacielem. Panu Bogu mógł Mojżesz mówić o wszystkim. Mógł Mojżesz mówić o swoich niepewnościach. Mógł się pytać Boga, jak w 16 wersecie czytamy, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, taką też rzecz, o której mówiłeś, spełnię. Gdy znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. I wierzę, że przez to słowo Pan Bóg przemawia i do nas. Że wtedy, kiedy będziemy prosić, aby pokazał chwałę swoją, to przyjdzie i całe jego dostojeństwo przejdzie przed Tobą. I będzie ogłoszone imię Pańskie. I będzie to właśnie się działo i podczas Ewangelii, i w naszym codziennym ewangelizacji, i w naszym codziennym życiu. Wtedy, kiedy będziemy mieli tą relację z Bogiem, kiedy Bóg stanie się naszym przyjacielem, kiedy otworzymy jakby wnętrze naszego serca przed Nim i pokażemy wszystko, co w Nim jest, wszystko, o czym chcielibyśmy się z Nim podzielić. I szukając właśnie tych przykładów bojaźni z Bożej, też można też powiedzieć i o innych postaciach. Możemy też przypomnieć sobie postać Noego. Noego, który też był takim przeciwieństwem, jego postawa była przeciwna temu, co się działo wokół niego na świecie. Bo działo się wtedy źle. Lud odchodził od Bożych przykazań, lud odchodził od Bożych praw. I jak czytamy w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, od 5 wersetu, a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Doszło aż do tego, że rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
to Noe.
Był mężem z... W 9 wersecie czytamy.
Noe był
mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym, bo już wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Czyli można powiedzieć, że Noe był Bożym przyjacielem. Noe chodził z Bogiem, czyli słyszał Jego głos. Słyszał i mógł się porozumiewać z Bogiem. Wiedział, którędy prowadzą Boże drogi, aby mógł nimi chodzić. I jego wiara bardzo podobała się Bogu. Do tego stopnia, że ocalił ludzkość od zagłady. Dzięki Noemu historia ludzkości mogła trwać dalej. Kolejnym przykładem takiej Bożej przyjaźni, Bożej relacji była Abraham. Kolejnym przykładem, kolejną osobą, której możemy obserwować. Bo jego właśnie, w przypadku Abrahama, jego wiara też wyrażała się właśnie poprzez wierność, posłuszeństwo, poprzez sprawiedliwą postawę. I to podobało się Bogu. I to sprawiało, że Bóg zawarł z nim przymierze i miał z nim bezpośrednią relację. W 17 rozdziale tej samej księgi, pierwszej księgi, w pierwszym wersecie czytamy, że w pierwszym wersecie 17 rozdziału że ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Pan Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze mnie pomiędzy mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Bo wiemy, że to był, wiemy, nie wiemy, ale to był problem też Abrahama. Właśnie brak potomstwa. I Pan Bóg, można powiedzieć, dokonał cudu w jego życiu. Gdy spełnił to pragnienie Abrahama, posiadania potomka, spełnił to pragnienie, za które Abraham był bardzo wdzięczny. Ale też musiał się wykazać niezwykłą wiernością, kiedy Pan Bóg zażądał, aby tego wytęsknionego syna, tego obiecanego potomka, Abraham złożył Bogu na ofiarę. Na ofiarę, która w tamtych czasach była ofiarą dosłowną. Ofiarą całopalną. I tylko Boży cud sprawił, a właściwie Boża wola, że widząc pełne posłuszeństwo Abrahama, Bóg mógł zatrzymać go. Bóg mógł sprawić, że jego syn nie musiał być zabity jako ofiara, że pojawił się tam baranek, który był symbolem późniejszego pojawienia się Jezusa Chrystusa, po to, żebyśmy my jako ludzie nie musieli już ponosić śmiertelnej ofiary za grzechy, ale żebyśmy pamiętali, że tą ofiarę poniósł na krzyżu za nas najdoskonalszy baranek, Jezus Chrystus. Jedyny bez grzechu. I ta postawa Abrahama też, jeszcze wrócę do niej, bardzo podobała się Bogu. To pełne oddanie. Bo czytamy w wielu miejscach później całej Biblii i w Starym, i w Nowym Testamencie, że w tym miejscu wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało po usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Czy w drugiej księdze Kronik, też w 20 rozdziale 7 wersecie: czy to nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swym ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Czy w księdze Izajasza w 41 rozdziale w 8 wersecie: lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Jak widać, to przyjaźń Boga z człowiekiem to nie tylko słowa, to nie tylko deklaracje, obietnice, ale po prostu to takie pójście do końca. Pójście tam, gdzie nam się wydaje, że to już jest przekraczanie granicy bezpieczeństwa. Ale Bóg, ta Boża ręka jest po to właśnie, żeby trzymać to wszystko pod kontrolą. Że to, co nam się wydaje, że to już jest dla nas za daleko. Że my już w tym momencie chcemy się zatrzymać, bo tu się dzieje coś, z czym sobie nie możemy poradzić. To Bóg z tym może sobie poradzić. To Jego ręka może tam zatrzymać nas w odpowiednim momencie, gdzie rzeczywiście już byłoby dla nas za daleko. Że Bóg może tam zmienić sytuację, aby Jego chwała się pojawiła, aby On został w tym wszystkim uwielbiony. Abyśmy my mogli zobaczyć, jak wielka jest Jego moc i łaska. Bo co to jest w ogóle przyjaźń? Jakie ma też cechy? Dużo o przyjaźni jest w przypowieściach Salomona. Tak w rozdziale, ja tutaj sobie wynotowałem, żeby może już tutaj szybciej przeskakiwać, gdyż w rozdziale 3, werset 32 przypowieści Salomona. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. A więc tutaj aspektem przyjaźni jest szczerość. To znaczy, że nie mamy kombinować. Jak pod Bożym prowadzeniem ugrać, że tak powiem, coś dla siebie? Mamy być przed Bogiem szczerzy. Wtedy, kiedy sobie radzimy, ale też wtedy, kiedy sobie nie radzimy. Mamy przychodzić do Boga w szczerości, mówiąc ich tak, jak naprawdę, tak jak jest, a nie tak, jak chcielibyśmy, żeby nas postrzegali. Rozdział 17, werset tej samej księgi. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. I to jest odniesienie do przyjaciela wobec Boga, ale też wobec innych osób. Żebyśmy okazywali zawsze miłość. Żeby rodziliśmy się bratem w niedoli. Wtedy, kiedy ktoś wpada w tarapaty, żebyśmy nie zamykali się przed nim jako wpada w tarapaty, no to jest chyba jego problem, jego wina. Nie, starajmy się, abyśmy mu pozwolili wyjść z tej niedoli. Abyśmy mu mogli doradzić słowem, doradzić modlitwą, aby mu pokazać jakąś drogę wyjścia, a przede wszystkim pokazać w tym wszystkim Boga. Gdyż 18 rozdział 24 werset: są bliźni, którzy przywodzą do zguby, Lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. I dalej 22, 11 werset. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Czyli tak ważne, tak królewskie jest to miłowanie czystym sercem. I ta wdzięczność wam, czyli też i słów, które wypowiadamy, które mówimy, którymi budujemy kogoś, którymi nie oskarżamy, ale wzmacniamy. Ale też czytamy w 29 rozdziale tej księgi, w 5 wersecie, kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zostawia sidła na nogi. Kto schlebia. Czyli to jest też, co było wcześniej, że mamy być w tym wszystkim szczerzy, że jeżeli ktoś, będąc naszym przyjacielem, podąża w niewłaściwym kierunku, będąc przekonany, że tak jest dobrze, mówiąc nawet może o tym, to mamy obowiązek mówić mu prawdę, że to nie jest ta droga, że to jest coś nie tam. Bo kiedy mu będziemy tylko w tym momencie słyszeć, no okej, może to jest tak, jak myślisz, że to zakładamy mu sidła na nogi, to możemy spowodować w konsekwencji, że on będzie w tym się utwierdzał, podążał dalej, aż go doprowadzi do upadku, aż doprowadzi go do sytuacji bez wyjścia. Także w przyjaźni trzeba również właśnie być szczerym. Szczerym przed innymi, szczerym przed Bogiem. Bo był jeszcze jeden taki przypadek. Przypadek Hioba, na którego spadło wiele nieszczęść. I któremu początkowo przyjaciele postanowili pomóc. W 2 rozdziale Księgi Joga, w 11 wersecie możemy przeczytać, że a gdy trzej przyjaciele Joga usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildad z Szua i Sofar z Nama, umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. Tak było na początku, natomiast jak później problemy Joba nawarstwiały się, trwały, oni, ich życzliwość zatraciła się. Oni doszli do wniosku, że skoro Job jest tak doświadczany, to chyba jest coś nie tak. Oni nie wiedzieli, że to jest Boża próba, że to jest Boży plan. Oni, jak sam Job mówił w 16 rozdziale, 20 werset, moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we łzach moje oko. On wiedział, że tak naprawdę przyjaźń jest czymś, co można też i utracić. Przyjaźń ludzka, a nie przyjaźń Boża, bo cały czas ku Bogu spogląda we łzach moje oko, mówił. I w tych wszystkich doświadczeniach Job, mimo że wiedział, że przyjaciele go opuścili, że przyjaciele naśmiewali się z niego, to możemy przeczytać, że Pan Bóg po tych doświadczeniach z powrotem wyprowadził go na prostą. I w 42 rozdziale, w 10 wersecie czytamy taką wspaniałą rzecz, że Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Czyli tu jest też taka rzecz, która dotyczy przyjaciół, dotyczy przyjaźni. Że nawet wtedy, kiedy przyjaciele opuścili go, wtedy, kiedy się naśmiewali z niego, on cały czas nie złorzeczył im, ale wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I Bóg to doceniał, że Bóg doceniał to, że dla Joba przyjaźń nie była czymś takim, co można po prostu tam wziąć i wyrzucić do śmieci. Że on cały czas pielęgnował tę przyjaźń. On cały czas, nawet przy braku odzewu, wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi. Także jest to dla mnie też taka wskazówka i odnośnie ludzi, i odnośnie Boga, że nawet kiedy nam się wydaje, że jesteśmy opuszczeni, że tej przyjaźni jakby nie widać, to jednak cały czas wołajmy o tym. Cały czas wołajmy i starajmy się i o tą przyjaźń wobec ludu wierzących i o tę przyjaźń Bożą, przede wszystkim o tę przyjaźń Bożą. Bo to, że nam się wydaje, że w danym momencie tego nie ma, to nie znaczy, że tego nie ma, że tak naprawdę to Pan rozmnożył Pan Jobowi w 12 wszystko, co posiadał. I ta wytrwałość jest ważna. Ważna jest, gdyż i w przypowieści o przyjacielu przychodzącym o północy w Ewangelii świętego Łukasza w 11 rozdziale też czytamy od wersetu 5, co już mówił Jezus. Werset 5 Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a ja nie mam mu co podać, a tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie, czyli dlatego, że jest jego przyjacielem i go prosi przyjaciel, to dla nastręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ale tu jest założenie, że wstanie już dlatego, że jest jego przyjacielem. Jeśli o tym zapomni, to natręctwo tego przyjaciela przypomni mu o tym. Ale właśnie do przyjaciela możemy zwrócić się i mamy prawo się zwrócić o każdej porze dnia i nocy. Możemy pójść tam o północy. Zwłaszcza, jeśli jest rzecz, która nie wynika z naszej zachcianki, ale jest troską o przyjaciela. Jak widać, Bóg pokazuje, że te relacje przyjaźni są czymś ważnym. Była też taka przyjaźń, o której możemy się dowiedzieć właśnie, jak ma wyglądać przyjaźń. Była to przyjaźń Saul, Jonatana i Dawida. W pierwszej księdze Samuela w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy, a gdy dokończył rozmowę z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. I umiłował go Jonatan jak siebie samego. I w trzecim wersecie dalej: zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. I to jest właśnie ten wzór przyjaźni, który jest już czymś więcej niż przyjaźń, bo jest umiłowaniem. Jak siebie samego. Każdy siebie miłuje. Tylko nie możemy powiedzieć, bo dbamy o siebie. Każdy z nas. A tak trudno jest czasem umiłować kogoś innego, nawet i przyjaciela, jak siebie samego. Ale Bóg przez to, pokazując nam, że tak powinna wyglądać przyjaźń, tak powinno miłowanie wyglądać, to pokazuje też nam przez to, że tak powinna wyglądać przyjaźń i umiłowanie Boga. Że właśnie ten wzór przyjaźni, który jest powołany z miłością, o tym mówił też i sam Pan Jezus. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale z kolei, od 12 wersetu. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I tutaj jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc was był trwały, by to, o cokolwiek prosicie, byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. To jest ta najważniejsza myśl, którą chciałbym, żebyśmy tutaj zostali. Żebyśmy po prostu z nią mogli zostać, żebyśmy z nią mogli budować dalszą relację z ludźmi, z braćmi, siostrami, ale przede wszystkim z Jezusem Chrystusem, który mówi: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Amen.